Naszym gościem jest pan poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Panie pośle, panie przewodniczący, wiem, że wrócił pan z Mogilna, z powiatu mogileńskiego, bo w Mogilnie i Strzelnie są dwa oddziały szpitala. No i był pomysł, bo o tym już dosyć dawno, prawda, chyba w 2013 roku, prawda, że ma być prywatyzowany, że ma być przekazany nawet na 30 lat w ręce prywatne, ale podobno tak nie będzie. Czy to prawda?
Tak, tak. No rzeczywiście takie pomysły to były ostatnie, w ostatnich miesiącach, żeby ten szpital, właściwie obchodząc w tym momencie ustawę o działalności leczniczej, żeby wydzierżawić go i tutaj oddać w prywatne ręce, podpisując umowę aż na 30 lat. To by też przy okazji oznaczało najprawdopodobniej likwidację, przynajmniej w tym zakresie, w którym obecnie funkcjonują oddziały w Strzelnie, i przenoszenie ich do Mogilna. Więc tutaj kleszcze się też pewien lokalny konflikt toczył, ale z punktu widzenia pacjenta i z mojej ocenie, no najważniejsza była kwestia, co dalej ze szpitalem i co dalej z tą opieką medyczną. I no muszę przyznać, że radni różnych opcji politycznych, no jednak byli przeciwni i głosami 10 do 7 odrzucili ten projekt. Nie będzie tego oddania w prywatne ręce i wydzierżawienia na 30 lat szpitala. Ja uważam, że to dobra decyzja, bo jeżeli jest dzisiaj tak, że szpital przynosi straty, na szczęście nieduże, ale jednak pewne straty, to ja nie mam wątpliwości, że jeżeli to się miałoby komuś opłacać, czyli miałby płacić za dzierżawę starostwu powiatowemu i miałby mieć z tego zyski i jeszcze miałby inwestować, no to wszystko, no cudów nie ma, musiałoby się, w takich sprawach nie ma cudów, innych są, to by to musiało oznaczać, że komuś będzie trzeba zabierać, że będzie trzeba ciąć, że to może oznaczać określone konsekwencje i dla personelu, ale też być może i dla pacjentów. Ja z kolei zrobię wszystko, aby temu szpitalowi pomóc. Deklarowałem to na dzisiejszej sesji. Będę sprawdzał, jakie są możliwości. Była mowa czy o tańszym kredycie, jakimś odpowiednio niskoprocentowanym, aby pomóc w bieżących potrzebach, w załatwieniu bieżących spraw w tej placówce. Będę sprawdzał, jakie są tej możliwości. Tak czy inaczej, radni stanęli na wysokości zadania, w mojej przynajmniej ocenie, uważając, że jednym z priorytetów, głównych zadań właśnie radnych, właśnie ich powinność wobec obywateli, to jest służba zdrowia, i tutaj uznali, że jest na tyle dużo niejasności, wątpliwości, że absolutnie nie może być z ich strony zgody. I taka decyzja w dniu dzisiejszym została podjęta. Dobra decyzja w moim przekonaniu.
Chciałem zapytać o pakiet onkologiczny, bo lekarze z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego mówią, że konieczny jest pilny przegląd procedur leczenia nowotworów. Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi, że Agencja Oceny Technologii Medycznych pracująca nad wyceną świadczeń dla ministra zdrowia powinna przyspieszyć pracę nad wszystkimi procedurami, które są przewidziane dla chorych onkologicznie, i to można zrobić względnie szybko. Tutaj nie można się oglądać na tak zwany budżet na ochronę zdrowia, gdyż lepiej w naszym przekonaniu, mówi, ratować ludzi chorych, poświęcić na to środki finansowe i lepiej, żeby to NFZ był zadłużony, a nie szpitale. A szpitale, które nie są zadłużone, nie są w stanie w pełni służyć chorym.
No tutaj łączymy w tym wątku dwie sprawy. Ja się do obu z nich odniosę. Z jednej strony rzeczywiście w tej chwili toczy się wycena na nowo różnych procedur medycznych. Niektóre są obniżane. Mówię teraz w ogóle nie tylko o onkologii, one są podwyższane. Onkologii rzeczywiście też są procedury, które są niedofinansowane, są niedoszacowane, i tutaj mam taką nadzieję, że będzie ta korekta w górę. czy są oceny jakieś procedury, które są przeszacowane, być może, ale ważne, żeby te pieniądze tak czy inaczej w onkologii pozostały. I ja tutaj podzielam te wszystkie głosy, które mówią o, zwracają się z prośbą, aby przyspieszyć pracę nad wyceną tych procedur i je urealnić tak, aby szpitale się z tego powodu nie musiały zadłużać. Natomiast drugą sprawą jest pakiet onkologiczny. Paradoksalnie to się częściowo tylko łączy. Częściowo dlatego, że pakiet onkologiczny dotyczy tych pacjentów, u których pierwszy raz stwierdza się nowotwór, są w trakcie diagnostyki, są w trakcie podejrzenia. I muszę powiedzieć też jasno, ja to mówiłem już zresztą wcześniej, w przeszłości, ten pakiet jest niestety bublem prawnym. To zrobiono pewien taki zabieg PR-owski, poprzednia władza, no tu przede wszystkim minister Arłukowicz się tym szczycił. Jest to bubel prawny. Ja słyszałem od wielu onkologów, że bardzo często oni działają poza pakietem, dlatego że pakiet onkologiczny po pierwsze wiązałby im ręce, bo narzuca pewne rozwiązania, które na przykład w danej sytuacji wcale nie są potrzebne i spowalnia to całą diagnostykę. Na przykład już wiadomo, że jest wysokie prawdopodobieństwo nowotworu, wykonuje się zabieg operacyjny, w takim razie również na przykład w czasie zabiegu badanie histopatologiczne, żeby potwierdzić nowotwór i jego rozległość. A tutaj w ramach pakietu onkologicznego są pewne procedury, że wcześniej trzeba prowadzić jakąś dodatkową diagnostykę, badania histopatologiczne, powoływać konsylium, które akurat w niektórych sytuacjach no nie jest niezbędnie potrzebne. W związku z tym to przedłuża. Nie dość, że przedłuża, to rodzi dodatkowe koszty, a pakiet onkologiczny wcale nie daje dobrej wyceny. A więc trzeba ten pakiet poprawić. Ja pamiętam rok temu, przed wyborami, o tym mówiłem, o to pytałem. Wówczas już minister Zembala mówił mi, że pracuje zespół, który na nowo przygląda się pakietowi onkologicznemu. Ten zespół kierował nim poseł z naszego województwa, obecnie poseł, pan doktor Pawłowicz. Przygotowano taki gruby raport i on nie został w żaden sposób, może i albo inaczej, nie chcę powiedzieć w żaden sposób, w niewielkim stopniu został jego wnioski wykorzystane i cały czas w takim razie już teraz obecne nowe kierownictwo resortu stoi przed problemem, co zrobić z pakietem onkologicznym. Szczerze mówiąc, on wymagałby tak głębokich zmian, że nie wiadomo, czy w ogóle ta nazwa pakiet onkologiczny by się jeszcze ostała. Z drugiej strony pewnie by podniesiono krzyk, że być może likwiduje się pakiet, więc trzeba go poprawiać. Poprawianie niestety często jest gorsze zawsze od robienia czegoś na nowo. Wiem, że takie działania na rzecz poprawienia pakietu są prowadzone, ale podkreślmy też przy tej okazji raz jeszcze. Trzeba na to pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia i w ogóle w Polskiej Służbie Zdrowia niestety ciągle jest jeszcze zbyt mało. W związku z tym różnego rodzaju rozwiązania biurokratyczne tak naprawdę utrudniają, a nie poprawiają i ułatwiają dostęp pacjentom.
Pan jest też lekarzem. Jutro kończy się dofinansowanie zabiegów in vitro ze środków publicznych. Stosowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego realizowane jest w ramach specjalnego programu, który wprowadził rząd PO-PSL. Czy to dobre rozwiązanie? Niektórzy próbują zestawić koszty, które miały być wygenerowane na zabiegi, program finansowania in vitro. Miał kosztować 304 miliony, a że PiS wprowadził 500+. Na każde dziecko i trzeba będzie wydać prawie 22 miliardy złotych w tym samym czasie. Niby in vitro miało poprawić sytuację dzietności czy w ogóle sytuację demograficzną w Polsce.
Ja myślę, że to dobrze, że ten program się kończy i tutaj, żeby nie było żadnej wątpliwości. Ja z punktu widzenia światopoglądowego jestem przeciwny temu programowi i jego finansowaniu z budżetu państwa. Ale ja już to też w przyszłości mówiłem i warto tu jedną rzecz jasno podkreślić. Niezależnie od tego, że mam taki światopogląd, że jestem przeciwny finansowaniu tej metody i w ogóle stosowaniu tej metody, to nawet gdyby miał inne zdanie w tej sprawie, to chociażby z tych względów, o których przed chwilą mówiliśmy. Mówiliśmy o brakach środków, o braku pieniędzy w onkologii, chociażby tylko w onkologii, ale w wielu innych dziedzinach medycyny. To choćby z tego powodu każdy powinien uważać, że te pieniądze najpierw trzeba przeznaczyć na ratowanie życia i zdrowia. Dziwię się w tym sensie poprzednikom, czy ministrowi Arłukowiczowi, czy innym osobom, że w sytuacji, kiedy jest ta kołdra zbyt krótka i pieniędzy brakuje w służbie zdrowia, oni zamiast wydać te 300 milionów na ratowanie życia i zdrowia, chociażby poprzez działania na rzecz onkologii, to wydawali te pieniądze na in vitro. Gdzie, jeżeli możemy mówić, to niestety możemy mówić często o co najmniej zamrażaniu życia ludzkiego, tak? Czyli tam mamy w onkologii ratowanie życia, a tutaj mamy na rzecz in vitro mrożenie innych zarodków, czyli mrożenie życia. No, to jest w ogóle poza kwestiami czysto etycznymi. Tu odwołuję się chociażby do stanowiska biskupów polskich, episkopatu, to nawet, jeszcze raz podkreślam, gdyby ktoś miał poglądy liberalne, to powinien w sytuacji braku środków finansowych zajmować się najpierw i w pierwszej kolejności ratowaniem życia i zdrowia. I dobrze, że minister Radziwiłł chce te pieniądze wycofać z tego programu i przeznaczyć na coś innego.
No bo też bardzo często tak podaje się kwoty, że na przykład tyle, a tyle osób czy kobiet było, prawda, poddawanych temu zabiegowi. Na przykład wykonaliśmy 800 prób in vitro, czy wykonywaliśmy rocznie, ale nikt jak gdyby też nie podaje tego, ile urodziło się dzieci, jakie są też skutki takiego właśnie działania, czy wprowadzenia takiego programu, czy tego sposobu, mówi się metody i czy to jest jakby leczenie niepłodności, prawda, czy to jest też tak naokoło.
Trzeba poświęcić duże zainteresowanie i również środki finansowe rzeczywiście na metody leczenia niepłodności. Mówi się hasłowo, żeby ktoś też, słuchacze zrozumieli, mówi się o naprotechnologii, ale można tę kwestię związaną z naprotechnologią rozbić na poszczególne elementy i mówić o tym, że mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o leczenie niepłodności. Oczywiście mam świadomość, że nie w każdej sytuacji to leczenie będzie mogło być skuteczne, no bo są pewne uwarunkowania, które spowodują, że żadna terapia nie będzie tutaj skuteczna. Ale mimo wszystko to w tych przypadkach, w których stosuje się na przykład in vitro i nawet stosuje się z powodzeniem, w moim przekonaniu to nie usprawiedliwia. To mamy to w dwóch kategoriach. Jedna kategoria to są te kategorie etyczno-moralne i o tym bardzo dobrze wypowiadali się polscy biskupi, bardzo jednoznacznie i myślę bardzo precyzyjnie i wystarczy z tym się zapoznać, z tym stanowiskiem. A druga sprawa to jest nawet jak ktoś nie chce tego brać pod uwagę, a chce brać wyłącznie argumenty medyczne, to moim zdaniem nie powinien mieć też żadnej wątpliwości, nawet mając poglądy lewicowe, bardzo liberalne, że najpierw trzeba ratować życie i zdrowie, a nie wydawać pieniądze na procedury, które nie służą ratowaniu życia i zdrowia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże, panie pośle.
Dziękuję, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.